I wracamy do studia 9.42 na zegarach. Państwo słuchają Poranka Wnet na 878 FM w Warszawie i okolicach i na www.wnet.fm. Tam również można nas słuchać. W studiu już jest profesor Tomasz Grosse, politolog, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
I zapowiedziane tematy europejskie. Jesteśmy, przynajmniej tak się wydaje, że jesteśmy na zakręcie historii integracji europejskiej. Różne siły walczą o to, jak ta Unia Europejska ma wyglądać. Panie profesorze, w którym momencie tego boju o przyszły kształt Unii Europejskiej jesteśmy obecnie? Dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry jeszcze raz. Chciałem zwrócić uwagę na to, że ten bój jest na takim bardzo wrażliwym momencie ze względu na trudności zbudowania koalicji w Niemczech. Generalnie pomysł był taki, żeby w ślad Brexitu zmobilizować różnego rodzaju siły proeuropejskie do szerokiego frontu reform. I były różne propozycje na stole, dość intensywna dyskusja. Ona się nie do końca wyklarowała, chociaż pewne pomysły są bardziej preferowane, jak już teraz widać, niż inne. Tutaj takim bardzo silnym wsparciem dla tej dyskusji z punktu widzenia państw członkowskich i kolejnych wyborów w państwach członkowskich właśnie był wybór prezydenta Francji, Macron. On przedstawił taką agendę bardzo ambitnych reform i w strefie euro, i na rynku wewnętrznym, i w różnych innych obszarach. I tym kolejnym milowym krokiem dla właśnie tych reform miały być wybory w Niemczech. Wszyscy oczekiwali, że to będzie kolejny sukces kanclerz Merkel. Okazało się, że ten jej sukces, bo rzeczywiście wygrała w stosunku do wszystkich innych konkurentów, nie jest tak wielki, jak się spodziewano. Jednak ona jest już trochę zmęczona władzą. Ich rozmowa nad koalicją jamalską się rozpadła, w związku z tym teraz z jednej strony Merkel próbuje skleić rząd w Niemczech, a z drugiej strony toczy się obok dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej.
Niemcy to nie tylko motor gospodarczy, ale także do tej pory motor polityczny przemian w Unii Europejskiej. To tam się wykowały pomysły, jak dalej tą nawą europejską sterować. Teraz kapitana nie ma, a przyroda nie znosi próżni, także polityka tej próżni niespecjalnie, tą próżnię niespecjalnie lubi. Wyrasta Emmanuel Macron ze swoim pomysłem na Unię Europejską. Pomysłem dla Polski niebezpiecznym. To jest teza prawdziwa czy nieprawdziwa? Że te pomysły, które forsuje pan prezydent, to tak bezwzględnie, jak się patrzy na rozmowy na szczytach europejskich, to jest uderzenie w istotną część procesu konwergencji polskiej gospodarki do gospodarek europejskich. Kropka, znak zapytania. I słucham.
Więc z całą pewnością niektóre pomysły prezydenta Francji są dla nas niezbyt korzystne, szczególnie te, które dotyczą zmian na rynku wewnętrznym, ale możemy się zastanawiać, czy jego bardzo ambitne reformy w strefie euro są dla Polski korzystne, czy nie. Bo z jednej strony są w tym sensie niekorzystne, że one by, jeżeli by weszły w życie, rzeczywiście zbudowały taki troszeczkę mur między strefą euro a pozostałymi krajami. My bylibyśmy wtedy nie tyle decydentem europejskim, co raczej przedmiotem decyzji podejmowanych wcześniej w strefie euro, co jakby ograniczyłoby tą traktatową równość między państwami członkowskimi. Solidarność i wzajemny szacunek jak gdyby po stronie różnych krajów, a nie tylko, a natomiast wzmocniłoby dominację strefy euro, a tak naprawdę dominację właśnie tego motoru, o którym pan wspomniał, francusko-niemieckiego.
To jeszcze pytanie o ten jednolity wspólny rynek, cztery wolności, towary, osoby, kapitał, usługi. Dwie z tych wolności są zagrożone, bo nie do końca służą Francji i Niemcom, czyli usługi i przepływ, swobodny przepływ osób. Myśli pan profesor, że powoli powinniśmy się żegnać z wizją o tym jednolitym rynku opartym na czterech nogach, czterech swobodach? To już jest za nami?
Tutaj rzeczywiście konsekwencja Brexitu jest silnie odczuwana, bo Wielka Brytania do tej pory była orędownikiem takiego bardziej liberalnego podejścia i stała na stanowisku podobnym do Polski, żeby te cztery swobody traktatowe znowuż, bo to jest, można powiedzieć, my bronimy po raz kolejny traktatu.
My, czyli Polska.
Tak, Polska po raz kolejny broni traktatu. To nie jest tak, jak często się słyszy z różnych stron, że my łamiemy prawo europejskie, że wręcz przeciwnie. W tych obszarach akurat staramy się, żeby traktat był respektowany, a to nasi partnerzy robią wszystko, żeby ten traktat w pewien sposób zaczarować, czy tak zinterpretować, żeby w gruncie rzeczy odejść od tego, co jest napisane w traktacie. I tak jak pan słusznie powiedział, te usługi nigdy w gruncie rzeczy nie zostały zrealizowane. One są tylko zapisane, ale podejmowane wcześniej próby, żeby rzeczywiście tą swobodę wymiany usług na rynku wewnętrznym wprowadzić, one się nie powiodły. W tej chwili też troszeczkę się od tego odchodzi, w innych sprawach próbuje się ten rynek wprowadzać, na przykład w usługach cyfrowych. Więc to jest taka cały czas gra.
Ale znowuż to pewno Polska jest liderem, żeby usługi cyfrowe były wolne, żeby cała Unia była w zasadzie jednolitym rynkiem usług cyfrowych. Czy teza, jeszcze tylko podpytam, że te dwie wolności, które nie mają problemu, czyli kapitały i towary, dlatego są tak dobrze się mają i nie są atakowane, bo służą silnym gospodarkom Europy Zachodniej, to czy to jest po prostu brutalna walka o podstawowe interesy ekonomiczne? Tak to można interpretować?
Zdecydowanie tak. Silniejszy w tym wypadku na arenie politycznej stara się przeforsować takie rozwiązania, czy takie interpretacje prawa europejskiego, które będą dla niego korzystne. Ich tutaj oczywiście gospodarka na przykład niemiecka jest największym eksporterem, prawda, w skali całej Unii Europejskiej. W związku z tym swoboda wymiany towarów jest dla Niemiec korzystna i oni od wielu już lat zresztą forsowali ten aspekt liberalnych swobód na rynku wewnętrznym. W przypadku kapitału generalnie rzecz biorąc też jest bardzo wysoka swoboda, ale proszę zwrócić uwagę, po Brexicie natychmiast zaczęła się dyskusja, jak zablokować kapitał brytyjski, dostęp kapitału brytyjskiego do rynku wewnętrznego, jak przenieść pewne instytucje, które w tej chwili są skoncentrowane w Londynie, do Frankfurtu albo do Paryża, właśnie po to, żeby odnieść znowuż korzyści z tego tytułu, że nastąpił Brexit i skumulować je w tych dwóch najsilniejszych gospodarkach Europy kontynentalnej. Także nawet w tych sferach, gdzie rynek jest najbardziej swobodny, rynek wewnętrzny, w dalszym ciągu jest pewna, powiedziałbym, przepychanka wynikająca z Brexitu po to, żeby te klocki poustawiać w taki sposób, żeby to było jak najbardziej korzystne dla tych najsilniejszych gospodarek.
Prezydentowi Macronowi udało się przepchnąć czy przeforsować swoją wizję reformy prawa dotyczącego pracowników delegowanych. Czy będzie mu dalej iść, czy dalej będzie równie łatwo, bo mówi się, że interesy Paryża i Berlina wcale nie są tak do końca spójne.
No właśnie tutaj z jednej strony ma pan rację. Jest wiele obszarów, na przykład jeśli chodzi o kwestie strefy euro, ale też rynku wewnętrznego, które troszeczkę się różnią, mniej lub bardziej, między Paryżem a Berlinem. Jest też taka kwestia, że ponieważ my do końca nie wiemy, jak te rozmowy przebiegają i czym się zakończą w Niemczech, to my też do końca nie wiemy, jak te propozycje, jaka będzie odpowiedź Niemców na propozycję Paryża. Natomiast to, co wiemy, to poprzednia koalicja jamajska w Niemczech, jednym z powodów, dla których ona się rozbiła, to właśnie była bardzo taka restrykcyjna niezgoda ze strony partii liberalnej na propozycje Macrona dotyczące reform stref euro. O ile jeszcze Zieloni i Chadecy zgadzali się z niektórymi wątkami francuskimi, chcieli pójść jakby na kompromis w tym kierunku, to liberałowie byli nieprzyjednani. To była jedna z najważniejszych przyczyn dla fiaska tej części rozmów koalicyjnych w Niemczech. Wiadomo, że socjaldemokracja w porównaniu do liberałów jest dużo bardziej otwarta. Zresztą już ustami swojego lidera zapowiedziała, że jest otwarta na część pomysłów Macrona, na przykład wspólny budżet w strefie euro i ministra finansów w strefie euro, co jest, było na przykład anatemą dla liberałów niemieckich. Więc widzimy, że Niemcy w tych rozmowach koalicyjnych przesuwają się w stronę Paryża.
Czyli jeżeli pan Martin Schulz zostanie, przypuśćmy, ministrem spraw zagranicznych, to będzie to sygnał i dojdzie do odtworzenia wielkiej koalicji, to będzie to sygnał, że Macron ma zielone światło do dalszych zmian. W Paryżu przynajmniej zielone światło, czy będzie miał większe zrozumienie ze strony rządu w Berlinie.
Tak, tylko że my musimy pamiętać, że to jest pewien sukces na chwilę obecną. Oczywiście mogący mieć brzemienne skutki dla pewnych decyzji w Unii Europejskiej, ale oni czują, ci politycy, zarówno tacy jak Macron czy Merkel, bardzo silny oddech swoich konkurentów wyborczych, którzy mają zupełnie inne pomysły na temat przyszłości Unii Europejskiej. I kolejne jak gdyby lata tej wielkiej koalicji w Niemczech, która i tak pokazała, że się bardzo mocno zmęczyła w ostatnich wyborach, mogą być przy kolejnym rozdaniu wyborczym dla nich jeszcze większym zaskoczeniem i też tą konfigurację europejską bardzo poważnie zmienić.
W przestrzeni medialnej w Polsce mówi się, że większa integracja w końcu musi doprowadzić do powstania obligacji euro, obligacji, za które musieliby zapłacić także Niemcy. Czy to jest tak, że już postulat powołania jednego ministra finansów dla całej strefy euro to jest postulat z czasem wymagający od Berlina finansowania słabszych partnerów tej strefy, południe Europy, Włochy, Grecja, tak?
Jak ja rozmawiam z ekspertami lub urzędnikami niemieckimi na ten temat, to oni twierdzą, że zdecydowanie nie. Że nie ma zgody wśród szeroko rozumianych elit niemieckich na to, żeby właśnie uruchamiać różnego rodzaju środki redystrybucyjne na rzecz krajów południa Europy.
To czym by się taki minister finansów stref euro zajmował?
On w koncepcji niemieckiej, jeżeli miałby powstać, to miałby przede wszystkim zajmować się nadzorowaniem tych krajów, żeby one stosowały się do tych kryteriów, które już są w strefie euro i nie tylko w strefie euro. Niemcy nie mogli jak gdyby czasami przeforsować wzmocnienia tych mechanizmów kontrolnych, żeby oni byli bardziej zdyscyplinowani, notabene, żeby bardziej zdyscyplinowana była również Francja, jeśli chodzi o kryteria fiskalne. I teraz ten minister, jeżeli by powstał, to pomysł niemiecki polega na tym, żeby to był przede wszystkim instrument nie redystrybucji, ale kontroli południa Europy, żeby oni zaczęli jak ten szwajcarski zegarek chodzić w myśl tych pomysłów niemieckich, a niekoniecznie w myśl tych pomysłów południa Europy lub francuskich. Był to minister, który przekazywał różnego rodzaju transze finansowe, prawda?
Ale to nazwa urzędu jest jedna, ale dwie diametralnie sprzeczne wizje.
Dokładnie tak. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach.
No dobrze, nie wiem, czy się państwa i panowie i panie porozumieją, żeby, bo każdy mówi o ministrze finansów tylko pod tymi dwoma słowami ma zupełnie inny zakres semantyczny ich znaczeń. Na koniec zapytam się o postawę polskiego rządu, bo wydaje się, że kolejne bitwy w Europie przegrywamy. I to, że nie będzie żadnej europejskiej agencji, która się musi z Londynu wyprowadzić, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w naszej części Europy. No już kwestia pracowników delegowanych była wspominana. Rzeczywiście to jest tak, że polski rząd nie umie się poruszać po europejskich salonach?
Z jednej strony my mamy ten taki bardzo trudny klimat polityczny, prawda, wokół Polski, który jest o tyle nieprzyjemny, że on utrudnia nam negocjacje, tak? Bo jeżeli Parlament Europejski, Komisja Europejska mają do nas pretensje o jakoby łamanie demokratycznych praw, państwa prawa i tak dalej, to oczywiście tworzy pewnego rodzaju nieprzyjemny klimat i obiektywna jest to trudność dla rozmawiania czy poszukiwania pewnych partnerów, bo to jest istota polityki europejskiej. Jeżeli się chce przeforsować swój punkt widzenia, trzeba znaleźć poparcie dla tego pomysłu jeszcze wśród innych krajów. Natomiast nie jest to do końca też tak, że polska dyplomacja ponosi same tylko i wyłącznie klęski, dlatego że tak jak słyszałem przy tych negocjacjach na temat przyszłości agencji europejskich, my z góry byliśmy, można powiedzieć, skazani na porażkę. Natomiast to, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy, to wykorzystaliśmy te rozmowy dla różnego rodzaju dealów w innych sprawach.
Na czyli przykład?
Tego niestety nie wiem do końca, no bo to są też kwestie pewnej dyskrecjonalności tych negocjacji, ale wiem, że takie rozmowy były prowadzone i w zamian za nasze poparcie dla jednych krajów w dyskusji o tych agencjach, my otrzymywaliśmy wsparcie w innych sprawach, które będą przedmiotem dyskusji na arenie europejskiej w niedalekiej przyszłości.
No to jeszcze, panie profesorze, to jest tak, że wizja coraz bardziej ścisłej integracji i podróży, przynajmniej strefy euro, w kierunku jakiegoś tworu quasi superpaństwa jest, zdaniem pana profesora, nieodzowną drogą, żeby Unia Europejska przetrwała. To jest ten rower, który musi jechać do przodu, żeby się nie wywrócić?
Tak naprawdę jest to pytanie bardzo trudne. Nie tylko dlatego, że ja jestem profesorem i lubię dzielić włos na czworo, ale również dlatego, że ja widzę jakby dwie siły. To znaczy z jednej strony jest dużo argumentów przemawiających za tym, że żeby przetrwała na przykład strefa euro, trzeba ją wzmocnić. Trzeba ją uzupełnić o pewne instrumenty, których teraz nie ma, a to oznacza centralizację i wzmocnienie instytucjonalne strefy euro. I to jest jedna racjonalność, ale druga racjonalność jest taka, że jak ja patrzę na przykład na to, co się dzieje w polityce w państwach członkowskich, również w Niemczech, to tam nie ma zgody na taką centralizację i na taką wizję państwa europejskiego, wręcz przeciwnie. Są bardzo silne siły polityczne, które mówią, my chcemy większej decentralizacji w stronę wzmacniania, czy przywracania pewnej władzy w państwach członkowskich.
To była bardzo konkretna odpowiedź, panie profesorze, bo pokazuje, są dwie siły i dwa logiczne rozwiązania, które są sprzeczne i któraś musi przed którąś ulec. Naszym gościem był profesor Tomasz Grosse, politolog, socjolog Uniwersytetu Warszawski i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Panie profesorze, dziękuję najmocniej. I to była ostatnia rozmowa w Poranku Wnet, bo już jest minuta po godzinie 10:00. Zaraz oddajemy głos do kolejnych audycji. Ja się z państwem żegnam. Łukasz Jankowski, za konsoletą był Andrzej Gumbrycht, wydawca dzisiejszej audycji był Antoni Opaliński, za co mu serdecznie dziękuję. Jutro o 7:10 przywita się z państwem Krzysztof Skowroński.